Dziś w rozmowach na temat polskiej armii wobec realizacji programu modernizacji technicznej naszym gościem jest pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam panie pośle, serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Cieszę się, że o tej może już późnej porze, ale dobrej na rozmowy. Zachęcam też i państwa do kontaktu telefonicznego, do podjęcia z nami tego tematu. Panie pośle, mówiliśmy już po 18.15, też na antenie Radia Maryja, o tej potrzebie modernizacji, o tym procesie, który trwać będzie jeszcze kilka lat. Pytanie, na jakim etapie jest właśnie polska armia, jakie decyzje powinny być podejmowane, albo jakie są podejmowane. Może nie wszystko też do nas dociera w taki sposób, jakbyśmy sobie tego może życzyli, bo tak nieraz wygląda, że w każdym temacie ktoś gdzieś może ma jakiś interes, żeby sprawę tak, a nie inaczej przedstawić. I wydaje się, że polska armia, tak jak każda armia, no, powinna być na pewnym poziomie, no, jeżeli chodzi o szkolenie, ale też, żeby mogła się posługiwać odpowiednim sprzętem, żeby też nawet wróg tak bał się, miał respekt przed nami. Czy to jest możliwe w naszych realiach?
Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są nasze, Polaków, oczekiwania co do tego, jaka ta armia powinna być. W tej chwili mamy armię w pełni zawodową, armia niespełna 100-tysięczna i bez wątpienia pod względem liczebności taka armia, nie jestem do końca przekonany, czy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Musi być armia przede wszystkim dobrze wyszkolona, ale również wyposażona w bardzo dobre uzbrojenie, jak nie najlepsze z dostępnych i możliwych. Oczywiście nie na wszystko nas stać. Bez wątpienia temu służą również program modernizacji sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Program, który był przyjęty przed kilkoma laty, który mówi o tym, w jaki sposób ma być doposażona, dozbrojona, przezbrojona polska armia do roku 2023. Jest przygotowanych 14 programów modernizacyjnych. Niestety okazuje się, że zdecydowana większość tych programów modernizacyjnych albo jest bardzo mocno opóźniona. To opóźnienie sięga od 4 do 7 lat w ich realizacji. Albo po prostu być może trudne programy będą do zrealizowania. Bez wątpienia tym najważniejszym, który przed nami stoi, co do którego już zapadają pierwsze decyzje, to jest zakup zestawu rakietowego średniego zasięgu w ramach programu Wisła. Pewnie ojciec i pewnie radiosłuchacze słyszeli o tym, że na początku września rząd polski, Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało tak zwane zapytanie ofertowe do rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie zakupu baterii rakiet Patriot, tak żeby bronić polskiego nieba. To jest niebagatelny wysiłek finansowy dla Polski i polskiego rządu, bo szacuje się, że zakup Patriotów dla Polski będzie kosztował od 30 nawet do 50 miliardów złotych. To są naprawdę olbrzymie pieniądze. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że już wybrany został oferent. Oferta wybrana została zakupu Patriotów. O tym mówił Bronisław Komorowski w czasie kampanii prezydenckiej. Niestety nijak to się miało do rzeczywistości tych rzeczywistych negocjacji, bo te negocjacje się w zeszłym roku nie odbyły. Niestety ta wypowiedź prezydenta ówczesnego osłabiła naszą pozycję negocjacyjną w kontaktach z Amerykanami i praktycznie w tej chwili rozpoczynamy od zera. W tej chwili to zapytanie, które zostało wysłane do Stanów Zjednoczonych 6 września, obejmuje to w jakim terminie moglibyśmy otrzymać poszczególne zestawy. Oczywiście nie zapominamy o tym również, w tym również o tak zwanym pakiecie szkoleniowym czy pakiecie logistycznym, ale kluczową kwestią jest także gwarancja i rząd polski oczekuje, że jeżeli byśmy wybierali zestawy rakiet Patriot, to ta 24-miesięczna gwarancja to będzie takie minimum przyzwoitości, żebyśmy również te oczekiwania artykułowali w stosunku do Amerykanów. No i kolejna sprawa, no to jest offset i tutaj ta polonizacja również tego zamówienia jest szczególnie istotna. Tutaj czynimy starania, polski rząd, Ministerstwo Obrony czyni starania, żeby przynajmniej jedna druga, 50% tej umowy, która będzie na zakup Patriotów, jeżeli oczywiście ona dojdzie do skutku, to była ta inwestycja offsetowa w polski przemysł obronny, polski przemysł zbrojeniowy. To jest szczególnie istotne i na pewno tutaj będziemy podejmowali wszystkie siły, żeby to zrealizować, porozumienie, tą umowę zrealizować na bardzo wysokim poziomie. Kolejna sprawa to oczywiście przetarg, który rozpalał chyba ostatnie dwa lata bardzo mocno nas Polaków, przetarg na dostawę śmigłowców wielozadaniowych. Wiemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej, kiedy kierował nim jeszcze Tomasz Siemoniak, wybrało ofertę francuskiego koncernu Airbus Helicopters i śmigłowiec Caracal. W tej chwili toczą się negocjacje offsetowe z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Czekamy na rozstrzygnięcie tych negocjacji. Jestem przekonany, że koniec września, początek października to będzie ten czas, kiedy już te rozstrzygnięcia w tej sprawie będą zapadały. Chcemy kupić 50 śmigłowców wielozadaniowych, też za niebagatelną kwotę 13,5 miliarda złotych. Tu wciąż żywe jest pytanie i wielokrotnie powtarzane tu w tym studio Radia Maryja, czy rzeczywiście Polska powinna kupować śmigłowce od kolejnego producenta, pomimo że dwaj producenci, mam na myśli tutaj zakład w Świdniku i w Mielcu, funkcjonują z powodzeniem w naszym kraju i w swoim portfolio również mają maszyny, które odpowiadałyby wymogom Ministerstwa Obrony Narodowej. Mam na myśli tutaj zakład w Świdniku i śmigłowiec AW-149, czy zakład w Mielcu i Black Hawka. Zresztą Black Hawk był ostatnio pokazany, w pełni uzbrojona wersja, bo wielu zarzucało, że nikt do tej pory nie widział Black Hawka w pełni uzbrojonego jako śmigłowiec wielozadaniowy. Sikorski, czy Lockheed Martin, który jest właścicielem firmy Sikorski, pokazywali na targach w Kielcach Black Hawka w pełni uzbrojonego. No, przyznam się szczerze, że widok jest imponujący i na pewno obala te stereotypy mówiące o tym, że to jest konstrukcja przestarzała, wysłużona, która nic nowego nie może z siebie dać, a ten pokaz bez wątpienia zadał kłam temu, co się przez ostatnie miesiące i lata na temat Black Hawka mówiło. Przed nami bez wątpienia jeszcze jeden przetarg śmigłowcowy na śmigłowce bojowe i tutaj pewnie w najbliższym czasie będziemy się dowiadywali, jakie są oczekiwania Ministerstwa Obrony Narodowej, bo to będzie też na pewno bardzo kosztochłonne.
Caracali, to może czekamy na jakiś przełom, tak? Koniec września, początek października, jakąś decyzję?
Tak, bez wątpienia, bo jeżeli chodzi o te negocjacje na poziomie wojskowym i specjalistycznym, no one już się zakończyły, one się zakończyły już w roku praktycznie 2015. Te negocjacje offsetowe, pierwszy termin ich zakończenia był wskazany jako luty 2016 roku. One w tej chwili cały czas są, trwają.
Czyli mamy rozumieć, że offset może warunkować każdą podpisaną umowę, to też jest jakaś składowa, jeżeli tutaj nam nie wypali albo nie domówimy się, tak nie dogadamy się biznesowo, no to bierze, brzydko mówiąc, w łeb ta umowa, jeżeli chodzi o na przykład Caracale czy inny asortyment.
Ale warunkiem strony polskiej i polskiego rządu, i to tak już jest od szeregu lat, warunkiem jest ta umowa offsetowa, bo my oprócz tego, że kupujemy sprzęt nie tylko u rodzimych dostawców polskich, kupujemy sprzęt za granicą. Jeżeli płacimy naprawdę bardzo duże sumy za dostarczenie sprzętu, sprzętu z najwyższej półki, to również oczekujemy tego albo repolonizacji przemysłowej, przynajmniej części podzespołów do tego uzbrojenia, albo na przykład zaangażowania w formie transferu technologii i tak dalej, i tak dalej. No, to są miliardy złotych, które też muszą posłużyć rozwojowi polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak było to w sytuacji, kiedy kupowaliśmy samoloty F-16 i ten sławetny offset, który był kierowany do polskiego przemysłu, głównie polskiego przemysłu obronnego, ale tak samo mam nadzieję, że będzie to w sytuacji zakupu śmigłowca wielozadaniowego czy rakiet Patriot, bo nie wyobrażam sobie inaczej, żeby również i polski przemysł nie mógł przy tej okazji budować swojej pozycji.
No, takie wypowiedzi słyszeliśmy ostatnio pana ministra Antoniego Macierewicza, który mówił, że tym właśnie wartością dodaną będą te działania związane z offsetem. I teraz pytanie, na ile rzeczywiście jesteśmy twardzi w takich negocjacjach i na ile jest to opłacalne, taki offset dla nas, bo nieraz tam mówiono o tym offsecie amerykańskim, że tak trochę świn nam zostało po tym, tak może z przekąsem mówiono, ferm takich, które stanowiły problem.
Ale my chyba jesteśmy już mądrzejsi w tych negocjacjach w porównaniu z tym wielkim kontraktem śmigłowcowym, samolotowym F-16, zdecydowanie jesteśmy mądrzejsi i bez wątpienia te oczekiwania, które są w stosunku do negocjatorów i oczywiście do stron, są niewspółmiernie wyższe, niewspółmiernie większe. I tutaj w czasie pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania ja wskazywałem to, że na przykład przy okazji zakupu śmigłowca wielozadaniowego nie kluczone jest, że transfer technologii chociażby do produkcji z prochów wielobazowych byłby też pożądany i oczekiwany. No, Francuzi są jednym z kilku państw, które posiadają technologię prochów wielobazowych, a to nam jest bez wątpienia bardzo potrzebne do produkcji amunicji tych większych kalibrów, czyli 120 milimetrów chociażby tej amunicji do czołgów Leopard. My importujemy te prochy a musimy być przygotowani na każdą ewentualność, na czas pokoju, na czas zagrożenia, na czas wojny. Musimy mieć taką technologię, musimy mieć taką możliwość produkcyjną i dlatego też zakład w Pionkach oczekuje na to, że no taki transfer technologii będzie miał miejsce i na pewno to będzie z pożytkiem dla całej grupy MESCO, a szczególnie dla zakładu w Pionkach. Oni po prostu tego oczekują, ale jest wiele takich obszarów, gdzie ten offset jest oczekiwany, a wręcz jest pożądany, gdzie oczekuje się nowoczesnych rozwiązań, nowoczesnych technologii, bo my musimy już odchodzić od takiego postrzegania polskiego przemysłu, że to jest w głównej mierze montownia i tania siła robocza. My też musimy mieć możliwości produkcyjne sprzętu, uzbrojenia na bardzo wysokim światowym poziomie. Takie są oczekiwania Ministerstwa Obrony Narodowej jako gospodarza, właściciela spółek zgrupowanych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Takie są oczekiwania również i polskiego rządu. Polska Grupa Zbrojeniowa, która funkcjonuje od blisko 2 lat, skupia wszystkie spółki zbrojeniowe, 65 podmiotów zbrojeniowych, które funkcjonują w naszym kraju, ale to są spółki, które nie mogą tylko i wyłącznie oglądać się na zamówienia płynące, czy to z polskiego wojska, czy to z policji, straży granicznej, straży pożarnej. To są spółki, które muszą też poszukiwać swoich odbiorców i nieprzypadkowo pan prezes Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mówił i wielokrotnie to powtarzał o takiej dywersyfikacji zamówień dla firm Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że to nie tylko i wyłącznie te resorty siłowe, czy wojsko, czy policja, ale również te zarządy tych firm muszą poszukiwać odbiorców ich produktów albo również w kraju, czyli produkcja cywilna, albo poza granicami kraju, czyli forma eksportu, bo te zamówienia z wojska czy z policji w pewnym momencie się skończą, w pewnym momencie ten rynek zostanie nasycony i wtedy, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że czeka nas ponownie to, co dramatycznego stało się w latach 90. ze spółkami zbrojeniowymi, że większości czy znacznej części tych spółek po prostu groziła zagłada, po prostu groziła upadłość. I do takiej sytuacji absolutnie nie możemy dopuścić.
Tak jak pan poseł mówi, że dywersyfikacja zamówień, że nie tylko wojskowe, a z drugiej strony eksport. Minister Kownacki mówił, eksport polskiej broni w 2014 wyniósł zaledwie 67 milionów dolarów, o połowę mniej niż w Czechach. Mówi, przez 8 lat nie robiono nic, aby realizować kontrakty eksportowe.
Absolutnie, tutaj zgadzam się z ministrem Kownackim to absolutnie też chciałbym to podkreślić, że rzeczywiście to jest bardzo duży problem doskwierający polskim firmom zbrojeniowym i tutaj zarządy otrzymały określone wytyczne, żeby poszukiwać rynków zbytu nie tylko w Polsce, ale i poza Polską. Być może będzie to bardzo źle odebrane, to co powiem w tej chwili, ale tym firmom, tym zarządom przez te 8 lat dobrze się wiodło na rynku tylko i wyłącznie polskim i oni nie chcieli, czy nie opłacało im się poszukiwać odbiorcy gdzieś dalej, bo mieli zamówienia z rodzimego rynku, mieli zamówienia z polskiego wojska, mieli zamówienia z policji, mieli zamówienia ze Straży Granicznej, tylko jeszcze raz powtórzę, w pewnym momencie możliwości zakupowe wojska czy policji się zakończą i w takiej sytuacji będziemy mieli olbrzymi problem, bo te zakłady będą chciały produkować, będą miały możliwości produkcyjne, a nie będą mieli odbiorcy na swoje produkty. I do takiej sytuacji nie może dojść. Ja to przeżywałem w fabryce broni, czy to wtedy w zakładach metalowych Łucznik w Radomiu, kiedy to temu zakładowi groziła wręcz upadłość, bo nie było zamówień z wojska, nie było zamówień z policji. Pracownicy pracowali, przychodzili do pracy, robili uzbrojenie na magazyn przysłowiowy, ale w pewnym momencie zabrakło również pieniędzy na zakup materiałów i wtedy jedynym rozwiązaniem była upadłość i na szczęście była to upadłość kontrolowana i firma przekształciła się w fabrykę broni, która teraz w mniejszym składzie osobowym już z nowym zakładem pracy, z nową fabryką radzi sobie bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie sobie radziło, zakład będzie sobie radził z roku na rok coraz lepiej, ale to jest tak, że zakład też muszą zarządy poszukiwać nowych rynków zbytu. W Radomiu mamy przykład, który możemy się chwalić na cały kraj wśród innych podmiotów zajmujących się czy funkcjonujących w przemyśle zbrojeniowym. Fabryka broni w Radomiu uruchomiła spółkę córkę na terenie Stanów Zjednoczonych, która ma się zajmować w najbliższej przyszłości sprzedażą broni na rynek amerykański. Już na ukończeniu są certyfikacja broni. Już w najbliższym czasie już ten oddział amerykański będzie funkcjonował pełną parą. Ale jeżeli mówimy o sprzedaży uzbrojenia poza granicę naszego kraju, to też musi być sprawa rozwiązana i jestem przekonany, że tutaj minister Antoni Macierewicz to pilotuje i tych spraw pilnuje, bo nie może być tak, że my to uzbrojenie, które produkujemy w naszych polskich zakładach, nie sprzedajemy sami bezpośrednio, czy polska grupa nie sprzedaje tego bezpośrednio, tylko sprzedaje za pośrednictwem pośredników. I okazuje się, że to pośrednicy najwięcej zarabiają, czy sporo zarabiają na tym uzbrojeniu, a nie rodzimy przemysł obronny. Kolejną sprawą jest ta dyplomacja wojskowa. To też jest sprawa, która jest w tej chwili jednym z tych oczek w głowie Ministerstwa Obrony Narodowej. No bo do czego służą ataszaty wojskowe przy tych kluczowych stolicach europejskich czy światowych. Ataszaty też powinny również posłużyć temu, aby promować polskie uzbrojenie na tych właśnie rynkach, gdzie ci panowie oficerowie pracują, gdzie reprezentują Polskę, polską dyplomację, ale również i polskie wojsko. Bardzo często tak było na przestrzeni ostatnich 8 lat, że ataszaty nie wypełniały do końca swojej roli. Nie zajmowały się w żaden sposób również promocją polskiego produktu, przemysłu zbrojeniowego, polskiego uzbrojenia, a po części również powinny tym się zajmować, bez wątpienia.
Gdy mówi się o modernizacji armii, tak czytając różnego rodzaju artykuły, no najczęściej jest kwestia patriotów, których nie widać, prawda, karakali, które nie doleciały, które gdzieś tam zawisnęły. Pan tutaj mówi nam o tym, pan poseł, no kwestia tego offsetu. Jak bardzo to ważne jest w tych negocjacjach, żebyśmy też tą rzeczywistość rozumieli, a nie tylko wydawali pieniądze i mówimy, że jeszcze ich mamy dużo do wydania, tak? 130 miliardów.
Tak, to są olbrzymie środki, które są, czy będą przeznaczone w tej perspektywie najbliższych kilku lat na modernizację techniczną polskiego wojska. Szacunkowa kwota 130 miliardów złotych, ona może się wahać, to jest wszystko uzależnione od tego, jaki będzie poziom produktu krajowego brutto, jakie będą środki przeznaczane na polskie wojsko, i tutaj to jest wszystko od tego uzależnione, ale ogólnie przyjmuje się kwotę około 130 miliardów złotych i też sobie musimy wewnętrznie odpowiedzieć, co my chcemy za tą kwotę uzyskać, jakie obszary chcemy zmodernizować, bo też mamy pełną świadomość, że nie wszystko uda nam się w ciągu tych najbliższych 7 lat, 8 lat dokonać. No bez wątpienia śmigłowce to jest jedna kwestia, bez wątpienia patrioty to jest kolejna kwestia, ale pojawia się również sprawa dotycząca chociażby zakupu łodzi podwodnych i teraz w tej chwili mamy dwie koncepcje, czy kupujemy sami jako Polska, jeden podmiot występuje o zakup łodzi podwodnych, czy też wspólnie z partnerami zagranicznymi rozpisujemy wspólny przetarg i zakupujemy większą liczbę łodzi, na przykład Polska i Norwegia, bo o tym kraju się bardzo głośno mówi, czy inne jeszcze kraje. I wtedy oczywiście cena jednostkowa będzie oczywiście niższa i to będzie na pewno z korzyścią dla naszej armii i dla naszego budżetu. I ta decyzja przed ministerstwem w najbliższych miesiącach musi zapaść i zapewne zapadnie. Oczywiście my kupując, modernizując, zmieniając, wymieniając sprzęt, musimy mieć na względzie to, że przede wszystkim musi być to sprzęt nowoczesny i to nie ulega żadnej dyskusji. Kolejną kwestią jest to, że ten sprzęt w pierwszej kolejności powinien być kupowany, lokowany, zamawiany u rodzimych dostawców, u rodzimych producentów w rodzimym sektorze przemysłu obronnego. Oczywiście polski przemysł obronny nie wszystko jest w stanie przygotować, nie wszystkie zamówienia jest w stanie zrealizować i wtedy, jeżeli czegoś nie wykonuje i nie produkuje polski przemysł obronny, poszukujemy go poza granicami naszego kraju. Jeżeli mówimy o Wiśle, programie Wisła i zakup tych rakiet średniego zasięgu, to oczywiście mamy do dyspozycji dwa konsorcja i wybierzemy najlepszą ofertę. Póki co poszło zapytanie do rządu amerykańskiego odnośnie patriotów, ale to też jest sprawa nie do końca przesądzona, czy tak rzeczywiście będzie. Również prezydent angażuje się w negocjacje. Wiemy, że pan prezydent w tej chwili przebywa w Stanach Zjednoczonych i pewnie w tej chwili trwa albo w najbliższym czasie rozpocznie się spotkanie pana prezydenta z biznesem amerykańskim. Pewnie będą również tam uczestniczyć przedstawiciele firm zbrojeniowych i prawdopodobnie sprawa tych patriotów i tych kontaktów biznesowych polsko-amerykańskich na tym spotkaniu będzie poruszona. Jeszcze raz powtórzę, ta sprawa nie jest przesądzona, ale bez wątpienia oczekiwania społeczne są w tym zakresie bardzo duże.
Kwestia tych priorytetów, mówiliśmy już o tym, skąd też się zastanawiamy, chociażby kupić te helikoptery, tak? Dziś zobaczymy, jak nam ten offset wyjdzie, czy tu się domówimy. Jeżeli nie, no to będzie może szansa na inny przetarg. Ale pytanie, czy właśnie firmy zagraniczne, czy polskie? Czy jeśli polskie, to które? Państwowe, czy prywatne? Słyszy pan, mówi o tej polskiej grupie zbrojeniowej, więc tam nie tylko państwowe podmioty. Niedawno targi w Kielcach, które też pokazały, jaką siłę możemy mieć i jaki potencjał, który wypadałoby wykorzystać, bo przez wiele lat może nie zrobiliśmy tego jako państwo.
Ale absolutnie, jeżeli mówimy o firmach zbrojeniowych polskich, no to w czołówce są przede wszystkim firmy państwowe, czy gdzie Skarb Państwa ma większościowy udział, ale absolutnie i Polska Grupa Zbrojeniowa i podmioty w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawiązuje i doraźne układy konsorcyjne z firmami prywatnymi, ale również są firmy prywatne, które funkcjonują na terenie naszego kraju, które również bardzo dobrze sobie radzą i tutaj na przykład chciałem podać przykład, bez przywoływania oczywiście nazw w tych firm, ale jednym z programów w ramach modernizacji technicznej i sił zbrojnych jest to dział 6 rozpoznanie obrazowe i satelitarne. Mówiąc w największym skrócie, chodzi o statki bezzałogowe, tak zwane drony w ramach kilku grup, między innymi ta największa, czyli Zephyr, albo jak kto woli Male, później Gryf, Orlik i pomniejsze. I tutaj na przykład jest tak, że no nie licząc oczywiście tej najwyższej, tych najcięższych systemów bezzałogowych, gdzie potentatami są dwie firmy, jedna izraelska, z drugiej strony amerykańska, ale w tych już niższych bardzo dobrze sobie radzą polskie podmioty, polskie firmy i są takie, które wygrywają przetargi, czy zawiązują konsorcja z firmami w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej i dostarczają bezzałogowce bardzo wysokiej klasy dla polskiej armii. Mało tego, również te bezzałogowce eksportują do różnych krajów europejskich, czy krajów NATO, nie tylko do naszych najbliższych sąsiadów. Także tutaj polski przemysł radzi sobie coraz lepiej, jest coraz bardziej widoczny, nawet podczas tych dorocznych targów obronnych, zbrojeniowych, które odbywają się zawsze na początku września w Kielcach. Coraz mocniej ta grupa przedsiębiorstw prywatnych jest widoczna i coraz lepiej sobie radzą. I tutaj absolutnie nie możemy tych firm pomijać. My musimy je również wspierać, bo te firmy również świadczą o swoistej potędze szeroko pojętego przemysłu zbrojeniowego, przemysłu obronnego naszego kraju. Czyli nie tylko firmy państwowe, ale również i firmy prywatne. A jeszcze raz powtórzę, bardzo często te firmy prywatne zawiązują konsorcja z firmami państwowymi i ta oferta tych firm jest uzupełniająca się i to jest szczególnie ważne. Nam przede wszystkim zależy, żeby ten produkt finalny, który trafia do polskiego żołnierza, trafia do polskiej armii, trafia w ręce polskiego żołnierza, był jak najwyższej jakości, był jak najlepszy, był jak najbardziej bezpieczny i był jak najlepiej wykorzystywany później w czasie czy ćwiczeń, czy później już zaangażowania bezpośredniego ofensywnego.
A gdy mówimy o projektach takich strategicznych, czy z takiej, od takiej strony strategicznej, co należy robić jak najszybciej, bo pan poseł też w programie w telewizji, tym samym w radiu, mówił o pewnych zapóźnieniach, tak? Więc czy my realizujemy, jaki mamy, do kiedy chcemy tą modernizację przeprowadzić? Wiadomo, że z niektórymi sprawami może nie zdążymy, ale jeżeli chodzi o tej strategicznej strony, tego też i bezpieczeństwa państwa, no i tego, co rzeczywiście musimy zrobić.
Jest wiele takich obszarów, gdzie są naprawdę olbrzymie zapóźnienia i bez wątpienia ten obszar systemu obrony powietrznej, czy to średniego, czy krótkiego zasięgu, czy te systemy przeciwlotnicze, rakietowo-artyleryjskie w ramach programu Pilica, one są bardzo słabo zaawansowane i terminowo, i wydaje się, że również technologicznie. I tutaj myślę, że bez wątpienia to jest ten priorytet, na którym nam szczególnie powinno zależeć, żeby przyspieszyć działania. Ja mówiłem nieprzypadkowo przy okazji, odpowiadając na pytanie jednego ze słuchaczy, i samoloty F-16, czy nam potrzeba tych samolotów więcej. Jeżeli ktoś pyta i będzie powtarzał to pytanie, to powiem, że tak, bez wątpienia potrzeba nam więcej tych samolotów, tylko z jednej strony, czy te, które mamy, są w sposób właściwy, dobry, wykorzystywane, czy te, które będą, byłyby następne, czy będą dobrze wykorzystywane, ale rodzi się również pytanie, czy one są też w sposób należyty, dobre, odpowiedzialne, chronione, bo tutaj oczywiście jest sprawa tej obrony właśnie przeciw lotniczej,
wojsko nawet powietrznej. Nie miało pieniędzy na samoloty F-16. Musieliśmy pożyczyć od Stanów Zjednoczonych.
No tak, ale...
$3 miliardy.
Ale to było tak, że zakup samolotów F-16 został skredytowany i w roku 2016 już zakończyliśmy spłatę tych zobowiązań za zakup samolotów F-16 i one już teraz są od tego roku w pełni polską własnością. Długo nam to zeszło, bo bodajże chyba 10 lat od momentu wylądowania pierwszego F-16 w Krzesinach, ale już w tej chwili te zobowiązania zostały spłacone, ale nie jest wykluczone, że jeżeli będziemy zakupować kolejne uzbrojenie, kolejne elementy uzbrojenia, kolejne sprzęty, szczególnie z tej półki topowej, też nie będziemy posiłkować się umowami międzyrządowymi i nie będziemy kredytować tych zakupów, bo gdybyśmy rzeczywiście chcieli kupić i to, i to, i to, i łodzie, i samoloty, śmigłowce wielozadaniowe, samoloty dla VIP-ów, śmigłowce bojowe i do tego system rakiet średniego zasięgu, to podejrzewam, że te 130 miliardów złotych, które mamy do 2023 roku do wykorzystania, pewnie by nam nie wystarczyło i będziemy się musieli posiłkować takimi współpracą dwustronną z tymi państwami, które będą dostarczały uzbrojenie, po prostu w formie skredytowania przynajmniej części tych zakupów.
Bo nieraz tak wygląda, że każdemu coś, tak? Amerykanie system obronny, Niemcy może łodzie podwodne, a Francuzi karakale, tak? No dlatego tak nikomu nie chciano wchodzić i jeżeli chodzi o Świdnika, czy Świdnik i Mielec, jeżeli chodzi o wybór helikoptera, żeby nikomu sojuszników nie nadepnąć na odcisk.
No tak, ale bez wątpienia tutaj te nasze kontakty sojusznicze są ważne, ale przede wszystkim my powinniśmy wybierać ten sprzęt, który jest przede wszystkim najlepszy, który będzie najlepiej z możliwych sposobów wykorzystywany, w sposób również i jest brany zapewne pod uwagę koszt eksploatacji tego sprzętu, bo to też jest rzecz kluczowa. Także tych elementów składowych jest naprawdę bardzo wiele. Zobowiązania sojusznicze zobowiązaniami sojuszniczymi, ale bezpieczeństwo naszego kraju jest nadrzędne i priorytetowe i tutaj oczywiście to powinno odgrywać kluczową rolę. W tych negocjacjach i kontaktach z partnerami, szczególnie przy okazji zakupów różnego sprzętu, różnego uzbrojenia, bez wątpienia odgrywają kluczową kwestię negocjacje i to jest tak, że wydaje mi się, że często nie zawsze nasi partnerzy chcą nam wcisnąć to, czego byśmy oczekiwali. Stąd też również i długie rozmowy i negocjacyjne działania, które trwają nawet kilka czy kilkanaście miesięcy, żeby jak najwięcej i jak najlepszego sprzętu uzyskać, a bardzo często też i za jak najlepszą dla nas, z naszego punktu widzenia, cenę. Już minęły czasy, kiedy zachłystywaliśmy się tym sprzętem, który nam proponowano i te oczekiwania nasze są jasne i konkretnie jasno sprecyzowane, że oczekujemy sprzętu jak najlepszego, z jak najwyższej półki. Oczywiście część tego sprzętu jest dla nas po prostu poza zasięgiem, albo jest obwarowane embargiem, jeżeli można tego słowa używać, producenckim, czyli rząd przykładowo Stanów Zjednoczonych nie będzie chciał nam sprzedać rakiet najnowszej generacji, bo jeszcze pewnie nie chce się nimi chwalić na zewnątrz do innych krajów natowskich, ale myślę, że te rozmowy, które są prowadzone, były prowadzone i pewnie będą prowadzone, będą nakierowane na to, aby ten sprzęt odpowiadał naszym oczekiwaniom w pierwszej kolejności. Oczywiście kolejną sprawą jest to związane z eksploatacją, z treningiem również osób obsługujących ten sprzęt. To jest też rzecz kluczowa, bo nie może być tak, że będziemy dysponować sprzętem, który będzie w sposób niewłaściwy wykorzystywany. I tutaj wszelkiego rodzaju trenażery, symulatory są też nieodzownym elementem tych rozmów i tych negocjacji. Łatwiej jest i o wiele to jest tańsze, kiedy żołnierz trenuje, ćwiczy na symulatorach czy na trenażerach, niż w tym sprzęcie, który jest wykorzystywany i ma określone możliwości i określoną żywotność. Łatwiej jest wyćwiczyć pewne nawyki, pewne elementy właśnie na tych symulatorach.
Drodzy Państwo, dziś rozmawiamy na temat polskiej armii wobec realizacji programu modernizacji technicznej. Naszym gościem jest pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, numery do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200. Dla słuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33 i 48-56-655-23-66.
Myśmy tutaj szli z Narwiku, my przez Węgry, a my z Czech. Nas tu Syrii jest bez liku, a nas z Niemiec zwiało trzech. My przez morza, a my z Flandrii, my górami, my przez las. Teraz wszyscy do Aleksandrii, teraz my już wszyscy wraz. Karpacka brygada, daleki jest świat, daleki żołnierza, tułaczy ślad. Daleka jest droga, maszeruje brygada, maszeruje, maszeruje co tchu, co tchu, bo z daleka jej Polska wypatruje, wyczekuje dzień podróż i wzrok na nią zwraca za gór i za mórz. Czy idzie brygada, widać już, co nocy wytęga, przez dol i przez mrok, czy słychać karpackiej brygady zwrot. Maszeruje brygada, maszeruje, maszeruje co tu, co tu, bo z daleka jej Polska wypatruje, wyczekuje dzień podróż.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dariusz z Niemiec. Ja dzwonię z polskiego telefonu, ale ja już mieszkam 35 lat w Niemczech. I mam takie pytanie do naszego gościa. No, nie trzeba ukrywać, że polski przemysł zbrojeniowy jest w słabej kondycji obecnie po rządach Platformy Obywatelskiej. Za czasów poprzedniego rządu PiS do 2007 roku ten przemysł jeszcze dobrze funkcjonował. Ja się pytam, kto rozwalił polski przemysł? Ja podpowiem, kto rozwalił polski przemysł. Znaczna część polskiego eksportu zbrojeniowego szła do Chin. I Chiny są, wiadomo, beczką bez dna. One przyjmą każdą ilość wyposażenia wojskowego. No ale niestety pan mądry Donald Tusk tak drażnił Chińczyków, tak ich krytykował, tak zarzucał im, tak się postawił na czele tych krytyków Chin, że Chiny po prostu zrezygnowały, zesztornowały wszystkie zamówienia przemysłu zbrojeniowego w Polsce i my zostaliśmy dzięki panu Tuskowi goli i weseli. Ja chciałbym gościa poprosić o właśnie kontynuowanie tej mojej tezy.
Dziękuję, panie Darku.
Dziękuję bardzo.
Panie pośle.
Bez wątpienia eksport polskiego przemysłu zbrojeniowego jest wielkim problemem i ten problem, ja już mówiłem przed kilkoma minutami, ten problem musi być rozwiązany. Przemysł zbrojeniowy w Polsce nie może tylko koncentrować się na zamówieniach dla polskiego wojska i musi poszukiwać rynków zbytu, ale musi również z jednej strony sam zająć się eksportem bez udziału pośredników. Są pewnie rynki światowe, gdzie te kontakty pośredników są kluczowe i niezbędne, ale jestem przekonany, że bez wątpienia znaczna część eksportu polskiego uzbrojenia może odbywać się bez pośredników, tak żebyśmy te środki finansowe jak największe zostawały w polskich firmach zbrojeniowych. Tu ma pan rację, że polski przemysł zbrojeniowy obronny jest niewielki, mały, czy on dopiero się po konsolidacji w roku 2014 zaczyna jakby mocniej rozpychać, no bo jeżeli polski przemysł obronny, którego kapitał wynosi około 5 miliardów złotych, to w porównaniu z gigantami europejskimi to jest taki malutki podmiocik raczkujący dopiero i myślę, że tutaj musimy robić wszystko, aby wzmacniać firmy, poszczególne firmy w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale również i samą Polską Grupę Zbrojeniową. Tutaj myślę, że wielkie pole do działań ma pan prezes Siwko i cały zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tak aby ten podmiot cały czas się rozwijał, aby ten podmiot był obecny w Europie, aby ten podmiot również podejmował wyzwania, a może i kooperacje z różnymi firmami europejskimi czy światowymi, czy potentatami europejskimi czy światowymi, ale nie może być tak, że firmy zrzeszone w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej są w głównej mierze tylko montowniami w ramach zachodnich technologii czy zachodnich linii produkcyjnych, bo to jest bardzo polityka bardzo krótkowzroczna i myślę, że już mija czas, kiedy Polska jest tym krajem montowni taniej siły roboczej. Bez wątpienia mamy takie obszary, w których jesteśmy mocni, którymi możemy się chwalić i tutaj chociażby wspominałem o firmach prywatnych, z jednej strony firmy prywatne, z drugiej strony konsorcja pomiędzy firmami prywatnymi a podmiotami z Polskiej Grupy Zbrojeniowej związanych z samolotami bezzałogowymi. Przecież jeżeli chodzi o drony, to jesteśmy, jeżeli chodzi o Europę, w przynajmniej kilku segmentach w tej awangardzie, w czubie europejskich producentów. Oczywiście nie możemy się mierzyć z tymi potentatami amerykańskimi czy izraelskimi, jeżeli chodzi o tą najwyższą klasę male, ale bez wątpienia z biegiem czasu. Zresztą to też musimy sobie odpowiedzieć zainteresowani, czy te obiekty bezzałogowe najwyższej klasy też one są produkowane, czy muszą być produkowane w dziesiątkach, czy setkach sztuk, czy jest nam to potrzebne, czy przede wszystkim nas na to stać. Jest wiele pytań, na które musimy sobie udzielić odpowiedzi i bez wątpienia ta odpowiedź będzie udzielana. Ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, niezbędny jest, a wręcz konieczny jest taki permanentny dialog pomiędzy stroną wojskową a przemysłem obronnym. W pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze na antenie telewizji Trwam, jeden ze słuchaczy pytał się o czołg Anders. Czołg Anders, który pochłonął naprawdę miliony złotych i pozostał w formie egzemplarza prototypowego, a na całości zaważył tylko jeden element. No, strona wojskowa zażyczyła sobie, że czołg Anders ma pływać, no co z punktu widzenia fizyki było niemożliwe i to był jeden z głównych elementów, czy jedna z głównych przyczyn ponoć, że ten pomysł budowy polskiego czołgu gdzieś został odłożony na bok, bo mam nadzieję, że nie zaprzepaszczony. I ten jeden ważny element jest jakby pokazuje, że wieloletnia praca, wytężona praca, miliony złotych zostały gdzieś, nie powiem, że zmarnowane, ale odłożone gdzieś na dalszy plan, czy boczną półkę. Nas nie stać, żeby tracić tak duże pieniądze, a to jest jeden z wielu przypadków marnotrawstwa ostatnich lat, ostatnich kilku czy kilkunastu lat.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja już jestem na antenie.
Tak, od razu jesteśmy na antenie, tak.
Ja z Sandomierskiej reprezentuję rolników. Mam tylko jedno pytanie.
Tak.
Przeciwko komu my się tak zbroimy, bo w czyim to jest interesie? Bo z naszego punktu widzenia to robimy wszystko, żeby sprowokować Rosję do wojny. Tymczasem całe zło, różne gender i inne wynaturzenia przynoszone są z Zachodu, a Anglosasi i Zachód nigdy nie byli dla nas, że tak powiem, partnerami i teraz też postępują nie ze skrywaną nawet, powiedziałabym, pogardą. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani bardzo, szczęść Boże. Panie pośle.
Rzeczywiście pani poruszyła kwestię, która bardzo często jest podnoszona przeciwko komu. My nie zbroimy się przeciwko komuś. My podnosimy zdolności obronne naszego kraju przede wszystkim i my chcemy żyć w kraju bezpiecznym, my chcemy żyć w Polsce i my musimy mieć również armię, która dysponuje odpowiednim sprzętem, jest odpowiednio wyszkolona. Poprzednicy zdecydowali, że ta armia polska jest w pełni zawodowa, że liczy niespełna 100 tysięcy żołnierzy i rodzi się pytanie, czy 100-tysięczna armia jest w stanie zabezpieczyć, czy dać bezpieczeństwo 38-milionowemu narodowi i to tyle. Zresztą nasze zobowiązania, bo bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, nasze zobowiązania sojusznicze w ramach Paktu Północnoatlantyckiego też w sposób jasny i precyzyjny pokazują. Artykuł 4, artykuł 5. Z jednej strony jest powiedziane, że tutaj Polska nie zostanie w sytuacji zagrożona, nie zostanie pozostawiona sama sobie i państwa sojusznicze będą bronić naszego kraju, ale z drugiej strony w tychże artykułach jest również zapisana taka informacja, że w pierwszej kolejności to kraj członkowski Paktu Północnoatlantyckiego musi sobie zapewnić bezpieczeństwo w pierwszej kolejności. I my nie możemy pozostawać w tym zakresie bierni. Proszę zauważyć, że my sąsiadujemy z Rosją również na bardzo krótkim fragmencie, bo to jest z obwodem kaliningradzkim, ale obwód kaliningradzki jest najbardziej nasyconym militarnie terenem chyba na świecie. I te rakiety Iskander, one wciąż są wymierzone w terytorium Polski, w terytorium państw NATO, w terytorium Unii Europejskiej. I bez wątpienia te działania, które podejmuje Rosja, szczególnie po roku 2008, po agresji, czy po wojnie gruzińskiej i te ciągłe zwiększanie wydatków na obronność Rosji, pokazuje, że te działania są bardzo ekspansywne i te działania nie są defensywne, ale są ofensywne przede wszystkim. Rosja próbuje odbudowywać swoją potęgę militarną. Rosja próbuje, czy pokazuje wciąż te paznokcie i pazury wokół siebie. Mieliśmy przykład Gruzji, mamy przykład w tej chwili Ukrainy i to jest kraj, z którym bez wątpienia wciąż świat musi się liczyć, również i Sojusz Północnoatlantycki, również i Polska.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Karol ze Śląska.
Proszę bardzo.
Ja dzwonię do audycji, bo bardzo mnie zmobilizował głos tej miłej pani rolniczki. Ja powiem tak, szanowna pani rolniczko, ja też mam rodzinę na wsi, ale szczególnie jeżeli ktoś zna troszkę historię Polski, to wie, że no tutaj trzon naszej armii też stanowili zawsze rolnicy, zwłaszcza w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego. No i co tu dużo mówić, jeżeli kraj jest dobrze uzbrojony, jego mieszkańcy mają broń, to potencjalny agresor 15 razy się zastanowi, czy tutaj przyjść w ogóle, licząc się z tym, że potencjalnie w cudzysłowie w każdej chałupie jest karabin. Także ja tutaj bym tylko wyraził taki głos, że polski przemysł zbrojeniowy powinien zrobić wszystko, co się da, żeby wysłać własnych przedstawicieli handlowych, czy to dyrektorów, czy typowych handlowców, będących nawet na przysłowiowej prowizji, żeby sprzedawać naszą broń, gdzie się tylko da, czy w Ameryce Łacińskiej, czy na Karaibach, czy w Ameryce Południowej, czy w Afryce, czy w Europie, czy w Chinach, w Azji, w Indiach, na Madagaskarze, w Australii, w Nowej Zelandii, gdzie się da. Bo mamy mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w broni strzeleckiej. Kto jest ciekawy, to niech popatrzy w internecie, bo te konstrukcje niektóre są już widoczne i pokazywane. Niczym te konstrukcje nie ustępują zagranicznym konstrukcjom do tej pory kupowanych przez polską armię za dosyć drogie pieniądze. Ja się tylko dziwię temu, że decydenci jeszcze nie wdrażają tej broni strzeleckiej, naszej super doskonałej polskiej produkcji broni strzeleckiej w trybie natychmiastowym na uzbrojenie naszych jednostek specjalnych, bo po cóż wydawać tysiące dolarów, jak my produkujemy coś w Polsce i możemy to kupować w Polsce. I tym bardziej, jeżeli to będzie przestrzelane przez polskich komandosów i ludzi ze służb specjalnych, to tym bardziej chętnie kupią ludzie z zagranicy, a to dużo mówić. Możemy taką broń też jakichś tam ograniczonych ilość po kilkanaście sztuk przypuszczalnie zrzucać gdzieś tam tym ludziom, którzy walczą z armią islamską w Syrii, żeby ją przestrzelali, żeby zobaczyli, czy to jest skuteczne, czy to dobrze działa, bo każda broń sprawdzona w boju na pewno inaczej jest sprzedawana już do rąk właściwego odbiorcy niż ta, która jest tylko testowana na poligonie. No i to jest taki mój skromny głos dyskusji, że powinniśmy śmiało rywalizować z wszystkimi fabrykami broni ze Stanów, z ZSRR, z Rosji, czyli się, jak to ładnie teraz nazywa, i wszystkich innych konkurencyjnych państw, żebyśmy sprzedawali tam, gdzie się da, bo jeżeli my będziemy sprzedawać, eksportować tam naszą broń, to znaczy, że polscy robotnicy będą mieli pracę, będą mieli chleb i będą mieli za co kupić produkty od tej pani rolniczki. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, rzeczywiście słuszna uwaga i to jest potwierdzenie tego, co mówiliśmy na początku naszej audycji, że te rynki zbytu powinny być wciąż poszukiwane i nie możemy się zamykać tylko i wyłącznie, czy operować wokół zamówień, które płyną do przemysłu ze strony wojska, policji, straży granicznej. Oczywiście słuszna uwaga, że to rolnicy również bronią naszego kraju i są szczególnie ważnym elementem, ale proszę zauważyć też to, co się stało przez ostatnie lata po likwidacji poboru i tej zasadniczej służby wojskowej. Z jednej strony przez ostatnich 8 lat zaprzestano ćwiczenia tych kadr rezerwowych, tak zwanej rezerwy. Te szkolenia się praktycznie w ogóle nie odbywały. NSR, który miał być wsparciem armii zawodowej, też program NSR-u nie do końca został zrealizowany i nie do końca się powiódł. Również jest bardzo duża grupa młodych ludzi, którzy nie mieli żadnego obycia z bronią, jakimkolwiek uzbrojeniem, z informacją na ten temat. Młodzi ludzie w wieku 18, śmiem twierdzić w wieku 30 kilku lat, którzy kończyli szkoły średnie, kończyli studia, bez jakiegokolwiek przysposobienia obronnego, bez jakiegokolwiek szkolenia wojskowego. Są to pewnie młodzi ludzie, którzy w znacznej części nawet nie wiedzą, z jakich elementów składa się broń, jak jest zbudowana, jak tej broni używać. I to są elementy, to są rzeczy, które musimy praktycznie tworzyć od zera. I to nieprzypadkowo dyskusja na temat obrony terytorialnej zrodziła się w ostatnim czasie. Dyskusja na temat obrony terytorialnej też po części została wywołana przez osoby, które gromadziły się, zrzeszały się w różnego rodzaju organizacjach paramilitarnych. To są ludzie, którzy poszukiwali kontaktu z wojskiem, poszukiwali kontaktu z armią, ale to są również środowiska, które są bardzo głęboko patriotyczne. Obrona terytorialna, o której tak wiele się mówi i taka ożywiona dyskusja jest, staje się w najbliższym czasie, będzie stawała się takim trzecim filarem polskiej obronności, wspomagającym polskiego żołnierza, polskiego wojska i jednostki obrony terytorialnej, które będą rozlokowane w całym kraju, w każdym powiecie, które będą do użycia praktycznie natychmiast, osoby, które będą poddawane ciągłym szkoleniom, osoby, które również będą w minimalnym stopniu, to minimalnym, ale będą również opłacane za tą gotowość służenia ojczyźnie. Także to jest ten pomysł również na wsparcie polskiego wojska, wsparcie obrony naszego kraju, wsparcie naszego obronności, naszego terytorium i tutaj nie możemy tego stracić ze wzroku. A przede wszystkim mamy całe mnóstwo różnych grup, różnych środowisk, które też oczekują, że w sposób właściwie będą przez ojczyznę wykorzystywane. Mam tutaj na myśli młodych ludzi, którzy kształcą się w klasach mundurowych. Mam tutaj na myśli chociażby takie zawody jak w Lasach Państwowych, Straż Leśna, osoby, które bardzo dobrze znają teren, są również wyposażone, uzbrojone, mają uzbrojenie i też te osoby mogą być wykorzystywane do działań w ramach obrony terytorialnej czy do współpracy już bezpośrednio z żołnierzami, z wojskiem. I tutaj też nie mogę się zgodzić, że po co my podejmujemy takie działania, skoro nasz kraj jest bezpieczny. No, lata historii pokazują, że zawsze, gdy nasz kraj wydawał się, że jest bezpieczny, był zabezpieczony różnymi paktami i porozumieniami, zawsze coś działo się nieprzewidywalnego i bardzo często później ze złym efektem dla naszego narodu i naszej absolutnie przyszłości. I tutaj też należy do tych kwestii podchodzić w sposób bardzo rozważny, a zarazem również i bardzo, bardzo delikatny.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochylony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Słomska z Łowicza.
Tak.
Ja przede wszystkim się bardzo, ale to bardzo cieszę, że ministrem obrony narodowej został najbardziej kompetentny człowiek w Polsce. Pod tym względem na pewno nie dogodzi to tym, którzy rządzili, bo jak oni rządzili, to my wszyscy najlepiej o tym wiemy. I bezpieczeństwa nam w żadnym wypadku nie gwarantowali. Ale chciałabym przytoczyć cytat Andrzeja Dudy. Nie ma takich pieniędzy, których nie warto zapłacić za to, żeby Polska była krajem bezpiecznym, żebyśmy byli w stanie zminimalizować wszelkie zagrożenia. Także uważam, panie pośle, że w tej chwili wszystko, ale to wszystko idzie ku temu, żeby niestety nie... Tak jak ta pani twierdzi, nie tylko ta pani, ale i moi znajomi, że oni, ja nie mam pojęcia, czy oni są opanowani mitem Putina, czy w ogóle Rosji, ale uważam, że my Polacy powinniśmy sami dla siebie, dla swojego bezpieczeństwa się zbroić. I oczywiście, jeżeli jest to tylko możliwe, sprzedawać broń do innych państw. Także wszystkiego najlepszego życzę, panie pośle, i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. Nic dodać, nic ująć. Ja dodam tylko, powiem tylko, że w Sejmie, kiedy odbywała się debata nad wnioskiem, który złożyła Platforma Obywatelska o odwołanie ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, wtedy dane mi było w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości bronić niejako pana ministra i ja jasno przedstawiłem, że minister Antoni Macierewicz jest jedną z tych takich bardzo jasno świecących gwiazd w drużynie premier Beaty Szydło i ta biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości pracuje i minister Macierewicz pokazał i pokazuje i wielokrotnie pokazywał, że robi w resorcie obrony narodowej wiele dobrego. Bez wątpienia te działania, które są podejmowane, gdzie zostały odsunięte osoby od podejmowania różnych decyzji, osoby, które były bardzo mocno związane z tym czasem, mówiąc najogólniej i słusznie minionym, to bez wątpienia były kluczowe decyzje, ale tych decyzji, których minister obrony narodowej podejmuje, jest naprawdę bardzo wiele i to są rzeczy, które robimy wspólnie, parlament i Ministerstwo Obrony Narodowej, to również wiele kwestii związanych ze szkolnictwem wojskowym, to są również sprawy, o których tutaj nie mówiliśmy, ale które były tak bardzo oczekiwane przez wiele lat, czyli możliwość pozostawania w wojsku żołnierzy w korpusie szeregowych, bo nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że do ubiegłego roku żołnierze w korpusie szeregowych mogli tylko służyć 12 lat i później armia się ich po prostu pozbywała, jeżeli nie otrzymali propozycji przejścia do korpusu czy podoficerskiego, czy korpusu oficerskiego po ukończeniu szkoły, oficerskiej szkoły wojskowej. I to byli młodzi ludzie, często 30-kilkuletni, bardzo dobrze wyszkoleni, bardzo często zaprawieni w bojach, w misjach bojowych, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. I ja mówiłem wielokrotnie, że polskiego wojska nie stać na to, żeby tych żołnierzy pozbywać się z wojska. Jedna z pierwszych ustaw, która w obszarze obrony narodowej została przyjęta przez parlament, to otworzenie możliwości służenia ojczyźnie tym żołnierzom w czasie nieograniczonym. I to nic, że oni nabywają praw emerytalnych po 15 latach, bo tak jak wszyscy żołnierze po 15 latach mają uprawnienia do części emerytur, ale nikt z nich nie rezygnuje, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby ktoś chciał po 15 latach służby dla ojczyzny rezygnować z tej pracy. A to są naprawdę młodzi, bardzo dobrze wyszkoleni żołnierze, z których nie powinniśmy i nie możemy rezygnować. To jest właśnie ta esencja, ta sól polskiej ziemi, polskiego wojska, którzy bardzo często oddawali i zdrowie, niektórzy również życie, ale i swoje cierpienie dla ojczyzny, służąc na misjach zagranicznych. Platforma Obywatelska przez szereg lat nie zgadzała się na to, żeby wydłużyć możliwość służenia w polskim wojsku tym właśnie żołnierzom. Mają taką możliwość od 1 stycznia tego roku i jestem przekonany, że w dalszym ciągu będą służyć i naszemu krajowi, i naszemu wojsku, bez wątpienia.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana posła. Pan poseł Skurkiewicz mi się kojarzy, że jest posłem z ziemi może radomskiej?
Tak, owszem, jestem z ziemi radomskiej.
A to dlatego pan taki jest dość mocny w obronności, bo chyba łucznik, bo Radom do pana przemawiał. Panie pośle i proszę ojca, no ja chciałem też się ustosunkować i wiem, że nawet po tych telefonach tego wynika, że są tacy, co mówią, że nie trzeba drażnić Rosji. Rosji nikt nie drażni, to oni drażnią sąsiadów, to oni prowokują. Oni są silni do słabych. I dlatego nie trzeba chować głowy w kąt. I trzeba mieć swoją silną armię i dobrze uzbrojoną. I to w myśl zasady. Chcesz mieć pokój, to bądź gotowy do obrony. Złodziej czy bandzior czuwających raczej unika. A my musimy czuwać na naszą ojczyznę. Najlepszym przykładem jest to, że jak ja byłem na dziękczynieniu w Toruniu, spotkaliśmy się z takimi ludźmi, którzy byli na Ukrainie, na pielgrzymce takiej, na wyjeździe pielgrzymkowo-turystycznym i byli w mieście Winnica. I tam oni się spotkali z takimi młodymi ludźmi. Panowie poszli na piwo zobaczyć, jak smakuje ich tam piwo, te ukraińskie. I zauważyli, że pełno ludzi było w tym lokalu. I pytali, tam przysiedli się do nich i pytają, mówią, no to wy macie wojnę, a wy tutaj taka ilość młodych ludzi tutaj siedzi. No to jeden z nich, oni wszyscy się spuścili oczy w dół, powiedzieli, tak, no my tu jesteśmy, ale my nie mieliśmy przez ileś lat, chyba 8 czy 10 lat służby wojskowej, my nawet nie umiemy chodzić w nogi, nie umiemy salutować, a kilku naszych kolegów, jak poszło na front, zgłosili się, to jednego z nich niedawno przywieziono w worku foliowym, bo pan Janukowicz wyczyścił i magazyny i wszystko, że nawet oni nawet mundurów nie mieli i sprzętu, ponieważ mówili, że oni w dresach i w trampkach ćwiczyli. Obawiam się, bo któryś z tych panów też przed chwilą mówił i dzwonił, że po PO też jest podobna sytuacja. I ja pamiętam, że też mam, tego sprzętu nie ma i jesteśmy nieprzygotowani. Bo pamiętam, że jak pan Rostowski wołał o cięcie w budżecie, bo tam brakowało mu ileś miliardów, to pan Klich na wyrywki szybko dawał kasę z budżetu, z MON-u. Teraz jeśli chodzi o ten sprzęt, wiem, że w drugiej Rzeczpospolitej w takim krótkim okresie bardzo szybko ta niepodległość trwała krótko, ale produkowaliśmy prawie wszystko w kraju. Najlepszym dowodem jest i Radom, i COP, i to wszystko szło, może tego sprzętu nie było dużo, ale był on bardzo dobrej jakości. A w tej chwili, tak jak jeden z panów mówił, to jest montownia. I dlatego bardzo dobrze, że jest rząd propolski, patriotyczny, a szczególnie jak któraś z pani powiedziała, tak, też z tym się zgadzam, że jest ministrem obrony narodowej pan Macierewicz i wiem, że nie będą zasypiali, wiem, że będą szybko przyspieszali rozbudowę naszego przemysłu i w ogóle rozbudowę naszej armii, ponieważ no dobrze, że my jesteśmy za Ukrainą, ale gdybyśmy byli tak rozbrojeni jak Ukraińcy, to zielone ludziki prawdopodobnie do nas by przyszli, byśmy mieli kłopot. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy bardzo panu.
Dziękujemy za ten telefon naszego słuchacza. Rzeczywiście, ale tutaj myślę, że warto podkreślić to w odpowiedzi na pana głos, to co powiedział nasz słuchacz przed kilkunastoma minutami, że ktoś, kto jest silnym krajem, ktoś, kto jest dobrze uzbrojonym, z dobrą armią, raczej nie jest atakowany przez agresora i tutaj też musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Oczywiście nie oczekujemy tego i nie dopuszczamy takiej możliwości, ale musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Oczywiście przecież Ukraina, jeżeli by była krajem silnym gospodarczo, jeżeli by była krajem nierozdartym tymi wewnętrznymi konfliktami, jeżeli by nie była w sposób taki znaczący osłabiona przez Janukowicza i jego ekipę, to bez wątpienia nie borykałaby się z takimi problemami, z jakimi się boryka. Pan zwrócił uwagę na te cięcia, które rząd Platformy Obywatelskiej wprowadzał, jeżeli chodzi o wojsko. Rzeczywiście przez te 8 lat rządów, najpierw pana ministra Klicha, później pana ministra Siemoniaka, bardzo duże pieniądze nie zostały przekazane, czy nie wsparły modernizacji wojskowej. Szacujemy, że przez te 8 lat do armii nie trafiło około 12 miliardów złotych. Państwo zapewne wiecie, że jest ustawa, która mówi o tym, że 1,95% produktu krajowego brutto powinno być przeznaczane na obronność. W tej chwili jest to 2% PKB przeznaczamy na obronność. Na przestrzeni tych 8 lat nie wydaliśmy, czy państwo polskie nie wydało na obronność około 12 miliardów złotych. To są naprawdę bardzo duże pieniądze. To jest ten kontrakt na zakup śmigłowca wielozadaniowego dla polskiej armii. Z tych środków niewydanych pewnie mógłby być prawie w całości sfinansowany. I o tym absolutnie nie możemy zapominać. Ale też wojsko, bo często padają takie zarzuty, że często wojsko, środki finansowe, które wydaje, no wydaje nie zawsze tak, jak należy. Takie głosy się też zdarzają i tutaj jest pole do popisu dla Ministerstwa Obrony Narodowej zarządzanego przez pana ministra Antoniego Macierewicza i jestem przekonany, że te środki finansowe, które w tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej i te pieniądze, które są wydawane przez MON, one są dwa razy oglądane, zanim one zostaną wydane. I tak pan minister Macierewicz, jak pan minister Kownacki, który odpowiada za zamówienia i za przemysł zbrojeniowy i zamówienia dla polskiej armii, naprawdę wypełniają to w sposób bardzo, bardzo, bardzo sumienny. Zresztą my na posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej czy Podkomisji do Spraw Przemysłu Obronnego, którą kieruję, wielokrotnie prosimy o informacje, wielokrotnie prosimy o wyjaśnienia tych kluczowych kwestii. Bezdyskusyjne jest to, że polski przemysł obronny jest i będzie głównym dostarczycielem uzbrojenia dla polskiej armii. I to znaczna część tych zamówień, które wojsko kieruje w stosunku do przemysłu zbrojeniowego, będzie lokowane w polskich zakładach pracy i to będzie wzmacniało również potencjał polskiego przemysłu obronnego. Nie ulega to również dyskusji, że polski przemysł obronny musi, oprócz tych zamówień, które są realizowane na potrzeby wojska, policji, straży granicznej, musi poszukiwać również innych rynków zbytu i tu jest wielkie pole do popisu dla zarządów, dla komórek, które zajmują się handlem zagranicznym czy sprzedażą tego uzbrojenia. No bo jesteśmy na takim etapie, jesteśmy w takim momencie, że z jednej strony zamówienia wewnętrzne tutaj, wewnętrzne w kraju mogą nie wystarczać w perspektywie długofalowej na realizację celów i zamierzeń, które są stawiane przed zarządami poszczególnych firm w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Polska Grupa Zbrojeniowa musi się rozwijać. Polska Grupa Zbrojeniowa konsolidująca 65 firm musi przynosić coraz większe i wymierne zyski, ale Polska Grupa Zbrojeniowa musi również w swoim portfolio mieć produkty, którymi będą zainteresowane również inne armie świata, inne podmioty, które będą chciały kupować uzbrojenie i będą chciały modernizować swoje armie. I to nie ulega żadnej dyskusji. Naprawdę mamy bardzo dobry przemysł obronny, tylko przemysł, który jest bardzo często niedoinwestowany, przemysł, który jest, czy ktoś nie spojrzał przychylnym okiem na te pomysły, które mogą być realizowane, a nieraz wystarczy dać odrobinę wolnej ręki i dać odrobinę możliwości realizowania swoich pomysłów, żeby to przynosiło efekt wymierny w postaci nowych produktów, nowego uzbrojenia, nowego sprzętu, którym być może za 5-10 lat będziemy się mogli szczycić i chwalić na arenie międzynarodowej.
Grzywa, ogon, cztery nogi, podkóweczek, srebro. Koń jest, jaki każdy widzi w Polsce z dawna zaś. Koń z ułanem, ułan z koniem, wszystko to za jedno. Z ułańskimi konikami możesz konie kraść. Hej, kasztan! Przez czas, gdy przed brzaskiem zagrały sznur bitewnych przygrywki, w krzywach wichru uniosłyście nas. Tak, raciaszki, hej, pioruny, przez napiętej tęczy struny, na front gorejące łuny, skokiem ile w piersiach śmierci patrząc prosto w oczy, jeśli ułan kry otoczył, to nikt sprytnie w boku skoczył, wierny nie dał zginąć. Jak nie przytną pod rokitną ułany diablenty, niczym szadron samosiery wprost na wraży kark. Oj, popalić zdrowo dali, a że poszło w pięty, napył miałki w komarowie ułan wroga starł. Ej, kasztany, ułany, siwki gnianosze, kary, tu Wiktorio galopem poprzez czas. Gatywkach ze słońca pod obłoku sztandarem, w krzywach wichru uniosłyście nas. Ech, druhowie, ech, a braci, już historia nam odpłaci. To ułani niebogaci, honor od nasz cały skarb. Szyk, fantazja, mundur, szabla, co jej krwawa rdza nie zjadła. Lecz po prawdzie duszu diabła bez konika ułan wart.
I mamy telefon, odbieramy, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, Michał z tej strony, Małopolskie.
Witamy serdecznie.
Ja mam takie pytanie.
Pana jeszcze imię możemy poznać, tak?
Michał.
Pan Michał z Małopolski. Bardzo prosimy, panie Michał.
Bo tak rozmawiamy o tym rozrastaniu się armii, to tamto u nas w Polsce. Ja mam 23 lata, czyli młody chłopiec, że tak powiem. Także no, ale niech mi ktoś wytłumaczy, gdzie Jezus mówił, że trzeba o tą armię jakoś rozrastać, żeby to, mówię, no przecież to jest wymierzone jakby w drugiego człowieka i ja tego nie jakoś nie mogę pojąć. Dlaczego mówię, no...
No już próbujemy, panie Michale, odpowiedzieć dobrze. Tutaj pan poseł także był kiedyś rzecznikiem prasowym w ministerstwie. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc myślę, że tu odpowiedź będzie taka też konkretna dla pana. Pozdrawiamy serdecznie, panie Michale, bo pan się już rozłączył.
Bez wątpienia. Nie możemy mieszać dwóch porządków. My nie tworzymy armii ofensywnej, żeby kogoś atakować, żeby zabijać, żeby niszczyć, żeby dokonywać spustoszenia. My tworzymy armię taką, która jest w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwo naszych obywateli, nas Polaków. I to tyle. My nie chcemy tworzyć...
Ta zasada civis pacem, czy pacem parabellum, prawda? Tak. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Znaczy, bezpieczeństwo to jest coś, co należy ciągle się przygotowywać.
No tak, ale my też nie chcemy tworzyć armii, która kiedyś w latach komunizmu miała 300-400 tysięcy. No, nasza armia zawodowa w tej chwili ma niespełna 100 tysięcy. Chcemy, aby w najbliższych latach ta armia zwiększyła się do 140-150 tysięcy, tak żeby chociażby wypełnić te standardy natowskie w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, liczba żołnierzy. My tych standardów natowskich w tej chwili nawet nie wypełniamy. I to, o czym mówimy dziś przez całe popołudnie, najpierw w telewizji Trwam, teraz w Radiu Maryja, o możliwości wyposażenia, doposażenia polskich żołnierzy, to jest szczególnie ważne, bo nawet jeżeli ta armia będzie nie wiadomo jak liczna, gdy nie będą ci żołnierze mieli odpowiedniego uzbrojenia, odpowiedniego wyposażenia, gdy nie będą w sposób odpowiedni przeszkoleni i nie będą szkoleni w sposób permanentny, tak żeby te swoje zdolności wciąż podtrzymywać, to taka armia na pewno w sytuacji zagrożenia na niewiele się przyda i dlatego też to jest ta troska wszystkich, która jest skierowana, żeby wojsko było w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. I do tego zmierza Ministerstwo Obrony Narodowej, do tego zmierzamy my jako członkowie Sejmowej czy Senackiej Komisji Obrony Narodowej i dlatego też powinno to przyświecać chyba wszystkim tym, którym dobro ojczyzny jest na pierwszym miejscu. Nieprzypadkowo od szeregu lat obserwujemy taki wielki boom, o tym ja już mówiłem, klas mundurowych, takich organizacji paramilitarnych. Są młodzi ludzie, którzy chcą mieć do czynienia wiele stycznego z wojskiem, z armią, z możliwością hartowania ducha, podnoszenia swoich umiejętności. I to trzeba tylko w sposób umiejętny wykorzystywać, tak żeby te osoby były również w sytuacji zagrożenia pożyteczne dla naszej ojczyzny, dla naszego kraju.
Tak. Ja też powiem, że to nie ojciec Grzegorz zmienił głos na moment, tylko ja zmieniłem ojca Grzegorza, bo jestem potrzebny teraz w kuluarach, ma też przeróżne funkcje. Natomiast naszym gościem pozostał nadal pan poseł Wojciech Skurkiewicz. Panie pośle, cały czas mówimy, my mamy nasze karty, nasze historii polskiej ciągle są kartami obronnymi przed innymi, prawda, najeźdźcami. Myśmy nie atakowali, myśmy nie niszczyli, nie zdobywali. Raczej większość, prawie 99% to była obrona naszych granic, naszych ziem. Dlatego nie mamy Wehrmachtu, tylko mamy Ministerstwo Obrony Narodowej i cały plan jest skierowany na obronę. Bazy rakietowe na obronę, prawda, i umowy z Amerykanami, z NATO są po to, by się bronić.
Ale zdecydowanie tak i te wszystkie działania, które są podejmowane, to są działania zmierzające do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom, abyśmy czuli się bezpiecznie. Zresztą Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym. To nie jest sojusz ofensywny, tylko to jest sojusz przede wszystkim obronnym i o tym musimy pamiętać. Te działania, które są podejmowane, to są odpowiedzią czy reakcją na sytuację, gdzie czy zagrożony jest jeden z krajów, który jest w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, czy zagrożone jest bezpieczeństwo na świecie i to tylko tyle. My, jeszcze raz powtórzę, my w pierwszej kolejności powinniśmy zapewnić bezpieczeństwo sami sobie i to jest nieodzowne w dyskusji nad przyszłością Traktatu Północnoatlantyckiego i stąd również możemy liczyć na zaangażowanie naszych sojuszników. Takie też działania i zabiegi czynimy. Nieprzypadkowo lipcowy szczyt NATO, który odbywał się w Warszawie, dał konkretne rozwiązania. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO nie jest przypadkowe, bo my wciąż upatrujemy jako państwa NATO, jako Sojusz Północnoatlantycki zagrożeń płynących ze wschodu, zagrożeń płynących ze strony Rosji, która próbuje wciąż odbudowywać swoje imperialistyczne zapędy, których Rosja, która wciąż chce być państwem mocarstwowym, która również dokonuje zajęć terytorialnych swoich sąsiadów i prowadzi szereg działań wojennych na terytoriach sąsiednich krajów. No, Związek Sowiecki, Związek Radziecki się już dawno temu rozpadł. Rosja i Putin pewnie chcieliby odbudowywać tą imperialistyczną Rosję, ale niestety to już się na pewno nie powtórzy.
Jeszcze jednym zdaniem pan Marcin pytał, jak to jest. Oczywiście Pan Bóg, mówi o tym Biblia, jest dawcą pokoju, chce pokoju, jest za pokojem, nie chce, żeby były wojny. Natomiast pamiętajmy, że no, katechizm Kościoła katolickiego przyjmuje takie coś jak no, oddanie życia w obronie ojczyzny, czy zadawanie niestety bólu, cierpienia w obronie ojczyzny, kiedy jest wojna najeźdźca, prawda? Więc tutaj w tym momencie nawet każdy człowiek wie, że to jest ta sytuacja, kiedy my się bronimy, więc nie podejmujemy tutaj moralnej winy za to, tylko po prostu się bronimy, bo mamy prawo do obrony, tak jak pan ma prawo iść ulicą i kiedy pana ktoś zaatakuje, pan prawo się obronić i nawet z konsekwencją pozbawienia kogoś życia niestety.
Ojciec Janusz pięknie to przedstawił z takiej pozycji teologicznej, nic dodać, nic ująć absolutnie.
I kolejny telefon, panie pośle, odbierzmy, może tutaj ten. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Pan z nami, kto jest?
Andrzej z Warszawy.
Pan Andrzej z Warszawy. Proszę bardzo, panie Andrzeju.
Wysłuchuję się audycji i dużo słyszę o technice wojskowej, ale mam takie pytanie do pana przewodniczącego Komisji Sejmowej. Sprawa, no tutaj rajny szpiegów, które po naszej Polsce się kręci. Przez 25 lat tylko jednego szpiega złapaliśmy. Jest dużo ludzi przeszkolonych przez GRU. Nadal funkcjonuje w obszarach no, Wojska Polskiego, nie wiem, czy poza nim lekko, poza nim. I jest sporo też ludzi, którzy gotowi są no, sprzedawać naszą ojczyznę za jakieś określone beneficjenta finansowe i szkolić w Polsce. Czy to też idzie w parze technika, łącznie z tym sprawdzaniem wewnętrznego bezpieczeństwa Polski. No, ale tu miałem tylko ten temat. Do poruszenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam się, Boże.
Bez wątpienia Polska jest krajem, który jest inwigilowany przez służby obcych państw i tutaj również służba wywiadu wojskowego czy kontrwywiadu wojskowego prowadzi w tym zakresie, pewnie prowadzi szereg działań. Jest wiele rzeczy, które wymagają też i naprawy i one są podejmowane przez ministra Antoniego Macierewicza i tutaj bez wątpienia jest wiele rzeczy, które były wyjaśniane, ale również jest wiele rzeczy, które wciąż są wyjaśniane. Chociażby przypomnę to Centrum Kontrwywiadowcze NATO, którego pułkownik zarządzający tym centrum nie chciał oddać się do dyspozycji, gdzie musiało być pod osłoną żandarmerii wojskowej. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej musieli wyjść. To wtedy w rozmowie z osobami, które uczestniczyły tam w tych działaniach, to pierwsze, co rzuciło się w oczy tym osobom, to na ścianie dowodzącego tą jednostką czy tą grupą, na ścianie objawił się nie powiem, że portret, ale znak FSB, który gdzieś tam został pozostawiony, zawieszony na ścianie tego oficera. Także jest wiele rzeczy, które wymagają wyjaśnienia i jest wiele rzeczy, które wymagają zmian. No, proszę zauważyć, od szeregu lat toczyła się i wciąż wielu próbuje toczyć dyskusję dotyczącą likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Proszę zauważyć, że jak wielu komentatorów, szczególnie w tych mediach tak zwanego mętnego nurtu, próbuje bronić tą organizację, która została zlikwidowana. Bez wątpienia to są rzeczy, to są kwestie bardzo delikatne i to są kwestie, które bardzo często nie pokazywane są do wierzchu, do światła dziennego, bo pewnie w ten sposób służby funkcjonują, służby operują, ale jeżeli chodzi o te kwestie, jestem przekonany, że ta ochrona kontrwywiadowcza naszego kraju jest w tej chwili na bardzo przyzwoitym poziomie. Zresztą pan minister Bączek podczas spotkań z nami jako przedstawicielami Komisji Obrony Narodowej, to już w trybie oczywiście niejawnym, w tak zwanym bunkrze, gdy spotykamy się w miejscu, gdzie można prowadzić rozmowy z gryfem poufnym czy tajnym, przekazuje nam w tym zakresie informacje. Ale myślę, że tu pana głos wyczułem, że są jakieś obawy. Ja przyznam się szczerze, że co do tego jestem bardzo spokojny. Na pewno polskie służby dobrze funkcjonują na terenie kraju i mają dobrze rozpracowane, rozpoznane te środowiska, czy te osoby, które być może pod przykrywką różnych działalności, często gospodarczych, prowadzą jakąś działalność, czy próbują prowadzić jakąś działalność inwigilacyjną.
Zwycięży Polski lud! Zwycięży!
Jak długo w sercach naszych, zespół artystyczny Wojska Polskiego i telefon kolejny. Nasze rozmowy Polska Armia wobec realizacji programu modernizacji technicznej i nie tylko. Bardzo prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Jacek z Krakowa.
Witamy Panie Jacku.
Ja chciałem tak odnieść się do tego telefonu odnośnie Pisma Świętego, gdzie Pan Jezus mówi, no wprost nie mówi, ale chciałem zaznaczyć, że Nowy Testament zaczyna się od historii Jana Chrzciciela i do Jana Chrzciciela przychodzili różni ludzie, którzy prosili go, żeby im powiedział, co mają czynić. Kiedy przychodzili żołnierze, nie mówił im, żeby zrezygnowali ze swojej służby, tylko żeby pozostawali na swoim żołdzie. To jest taka pierwsza sprawa. A druga sprawa, kiedy Pan Jezus został pochwycony w ogrodzie oliwnym, wtedy Piotr wyciągnął miecz, a więc uczniowie te miecze nosili przy sobie w obronie Pana Jezusa. Dopiero Pan Jezus sam podjął decyzję, że jednak nie chce być broniony i kazał ten miecz schować do pochwy. To tylko takie dwa chciałem zasygnalizować fragmenty. Natomiast do Pana Ministra z uporem maniaka chciałem powiedzieć na temat tych ludzi, którzy tak jak ja w dawnych czasach bronili się w pewnym sensie przed wojskiem, bo to wojsko nie miało żadnego znaczenia wtedy, tylko to był taki rok wycięty z życiorysu. I podostawali, ja akurat dostałem przypadkiem, nie starałem się o to, ale dostałem przypadkiem kategorię, która mnie z wojska zwalnia, a dużo ludzi dostało, bo się o to starało. Natomiast teraz w nowożytnych, że tak powiem, nowożytnej historii, już w historii Polski nieperelowskiej, chcielibyśmy tak jakby się przyczynić do obronności Polski. Ja tu już wielokrotnie to pytanie zadawałem, ale nie słyszałem o żadnej ustawie czy czymś takim, żeby można było jeszcze raz podejść do WKU i ewentualnie przynajmniej w tej właśnie obronie terytorialnej wziąć udział, jeżeli by przez to WKU się jeszcze raz przeszło. Bo ja kiedyś próbowałem przejść drugi raz przez WKU, ale nie dano mi takiej możliwości. Dziękuję bardzo, przełączam się na odbiór, szczęść Boże.
No, Panie Jacku, dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Odpowiadając na Pana pytanie, ja myślę, że podjąłbym próbę, będąc na Pana miejscu czy w Pana sytuacji, podjąłbym próbę zmiany kategorii wojskowej z tej C czy D na inną. Oczywiście o tym decyduje komisja lekarska i takie przypadki, takie sytuacje się zdarzają. Ja znam przynajmniej kilka takich przypadków w radomskim WKU. Oczywiście o tym decyduje komisja lekarska i w tamtych przypadkach decydowała to komisja lekarska powoływana bodajże w Dęblinie, ale myślę, że należałoby się zgłosić do Wojskowej Komendy Uzupełnień, czy do komendanta WKU. Pan jest osobą z Krakowa, z tego co przypominam sobie, i myślę, że można by w ten sposób poprosić o ponowne zweryfikowanie, czy nastąpiły okoliczności, które wskazują, iż pan może być osobą zdolną do służby wojskowej. Jest w tej chwili oczywiście bardzo dużo osób, które chcą służyć w wojsku, które chcą uczestniczyć wcześniej to w NSR, w tej chwili w obronie terytorialnej. W tej chwili jest prowadzony nabór kandydatów do obrony terytorialnej i to wiele oddziałów, wiele wojskowych komend uzupełnień prowadzi to w całym kraju i bez wątpienia do obrony terytorialnej naprawdę mogą się zgłaszać osoby nie tylko młode, ale również i osoby w sile wieku i to komisje będą decydować o tym, kto będzie przyjmowany, kto będzie mógł służyć w ramach obrony terytorialnej, którym będzie mógł doskonalić swoje umiejętności. I tutaj absolutnie nikt nie może być pomijany czy w jakikolwiek sposób dyskryminowany. Dlatego jeszcze raz powtórzę, zachęcam Pana do kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień, a jeżeli nie w Krakowie, to w każdym innym miejscu i myślę, że na pewno pracownicy, oficerowie tam pracujący na pewno coś w tej sprawie panu zaradzą. No, nie wyobrażam sobie, żeby nie było możliwości, jeżeli oczywiście są jakieś inne przesłanki skierowania pana ponownie przed oblicze najjaśniejszej komisji lekarskiej.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Królują Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Maciej Woźny, Lublin się kłania.
Witamy panie Macieju, bardzo prosimy.
Panie pośle, chciałbym zasygnalizować jeden konkret, który już przedstawiłem panu ministrowi Markowi Grubarczykowi. Skoro macie taki plan, że szykuje się odbudowa żeglugi śródlądowej, to czy przy tej okazji nie istnieje szansa ku powrotowi marynarki wojennej na polskie rzeki, bo wiadomo, Odra i Wisła w sposób naturalny powinny być w pełni żeglowne, a jeśli rzeki byłyby w takim stanie, jak należy, to żeglowne mogą być nawet Narew czy San. A wiadomo, powrót marynarki wojennej na polskie rzeki to między innymi okazja, żeby wzmocnić obronę przeciwlotniczą. Z mojej strony tyle.
Dziękuję panie Macieju, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję za ten telefon.
Słuchamy.
Ja myślę, że na ten temat w tej chwili nie ma dyskusji i pewnie przez długi czas na ten temat dyskusji nie będzie. Marynarka wojenna, jakby nie patrzeć, czy śródlądowa, która by pływała po naszych rzekach, bez wątpienia z jednej strony byłaby bardzo łatwym celem dla osób, które chciałyby niszczyć tego typu cele. Ale z drugiej strony my musimy się w tej chwili borykać z innymi kwestiami, na przykład chociażby nasycenia mniej więcej równomiernego, jeżeli chodzi o jednostki żołnierzy na terenie naszego kraju, bo nie wiem, czy pan, czy radiosłuchacze zdajecie sobie państwo z tego sprawę, że w zdecydowanej większości jednostki wojskowe to nasycenie jest najmocniejsze na terenach zachodnich naszego kraju i północnych, czyli ten zachód i północny zachód naszego kraju. To działania ministra Macierewicza w pierwszych dniach urzędowania i decyzje, które wtedy zapadły, żeby odtwarzać jednostki wojskowe, czy odtwarzać ten potencjał wojskowy na wschodniej ścianie naszego kraju, powodują to, że to nasycenie jest w tej chwili coraz bardziej, jeszcze daleko jest do równomiernego, ale coraz lepsze. No to była sytuacja przedziwna, że my koncentrowaliśmy swoich żołnierzy, swoje jednostki na terenie zachodnim i północnym, czy północno-zachodnim i to wydawało się tak, że to zagrożenie płynęło do nas nie ze wschodu, a z zachodu i ta sytuacja bez wątpienia musi ulec zmianie i ta sytuacja już w tej chwili ulega zmianie i tworzone nowe jednostki czy odbudowywanie potencjału niektórych jednostek no jest robione w taki sposób, żeby właśnie ta liczba żołnierzy zwiększała się na wschodnich częściach, wschodnich województwach naszego kraju. Zresztą ta dyskusja, która jest podejmowana z naszymi partnerami w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i wzmocnienie tej wschodniej flanki NATO, również jest nakierowana, aby wzmacniać w sposób znaczący te wschodnie części i naszego kraju, no i również naszych sąsiadów Litwy, czy Łotwy, Estonii. Jeżeli mówimy o zaangażowaniu wojsk amerykańskich czy wojsk sojuszniczych na terenie naszego kraju, no to też podejrzewam, że w znacznej części będą to oddziały, które będą posadowione, będą we wschodniej części. Zresztą mamy ten, o którym przywoływałem już, przesmyk suwalski, który jest szczególnie wrażliwy i który musi być w sposób szczególnie dbany i chroniony i to bez wątpienia jest kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kraju i bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. I myślę, że my musimy w pierwszej kolejności zadbać o te kwestie, o których przywoływałem, a później, jeżeli już na pewno będzie nas stać, będziemy mieli na tyle duży potencjał, będziemy mieli również i możliwości finansowe przede wszystkim, będziemy mogli myśleć o takich propozycjach, które pan przed chwileczką przedstawił.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Prosimy bardzo. Nie wiem, był telefon, ale proszę bardzo, słuchamy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto z nami jest?
Mateusz dzwoni z Norwegii.
Bardzo proszę, panie Mateuszu, słuchamy.
Tak od początku audycji przysłuchuję się państwu rozmowie i tak właśnie chciałem się odnieść do telefonów młodych ludzi, którzy właśnie mówią o wojsku, którzy byli w wojsku i którzy w tym wojsku nie byli. Ja akurat byłem w 2001 roku, odbyłem zasadniczą służbę wojskową i tak naprawdę nie wspominam tego dobrze. Raczej no nie chciałbym się może na antenie tak źle o polskim wojsku czy polskiej armii wypowiadać, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że ten czas, kiedy młodzi ludzie szli odbywać tą zasadniczą służbę wojskową, wielu może nie chciało i było z przymusu, a ci, co chcieli i chcieli czegoś się nauczyć, to tak naprawdę to wyglądało wszystko tak samo jak i z żołnierzami takimi zawodowymi, których na przestrzeni lat się odsyłało ze służby, mimo to, że byli wyszkoleni i mogli coś dla tej ojczyzny zrobić czy służyć. I tak naprawdę myślę, że dobrze jest, że nasz rząd się w tej chwili zmienił i czas może tej armii polskiej będzie trochę lepszy. Wiadomo, że to wszystko kosztuje i na pewno nie można na tym oszczędzać, ale myślę, że te 150 tysięcy docelowo służby zawodowej i może 50 tysięcy czy 30 Narodowych Sił Rezerwowych. Myślę, że to na takiej Rosji to ze w sumie 200 tysięcy ludzi to jak na 38 milionowy kraj to nie jest aż tak dużo i myślę, że na pewno jest wiele osób, które chciałoby służyć ojczyźnie. Mają może i pieniądze na zakup broni i uzbrojenia się w własnym zakresie, ale tak naprawdę to państwo powinno tym ludziom pomóc. I myślę, no dzisiaj jest taka debata w telewizji, że trzymanie broni w domu, żeby każdy mógł mieć łatwy dostęp do broni, no pewnie to jest dyskusyjne. I myślę, że nie każdy powinien tą broń mieć i nią sobie tak byle gdzie trzymać i nią po prostu rozporządzać, ale można by było to w jakiś sposób zorganizować, że część ludzi, mając jakieś pieniądze i chęci, mogłaby taką broń czy umundurowanie kupić sobie w własnym zakresie, a państwo powinno zabezpieczyć tą broń w jakichś magazynach czy wojskowych, czy policyjnych i byłyby jakieś przeszkolenia okresowe, a w razie wojny ci ludzie mogliby stanąć do obrony kraju, ale tak naprawdę to wymaga też zaangażowania polskich władz i uważam, że mówię, że naprawdę my w polskie wojsko w takim szczytowym okresie swojego rozwoju II wojną światową liczyło 900 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj ta armia mogła być tak naprawdę, mogła mieć 1-2 miliony ludzi dobrze wyszkolonych. To oczywiście jest czas, to są pieniądze, ale my tak się na przestrzeni lat tą taką polską husarią chwalimy, szczycimy, ale ta husaria nie powstała z państwowych pieniędzy, tylko to były pieniądze prywatnych ludzi i ludzi, którzy mieli pieniądze i chcieli ten kraj bronić. Dziękuję, to tylko tyle, co chciałem powiedzieć. Panu Bogiem.
Dziękuję bardzo panu, pozdrawiamy z panem Bogiem. Norwegia, daleki kraj, na pewno pan wyjechał jako młody człowiek za chlebem, ale stamtąd myśli o Polsce, bo ten głos jest pana Przemysława nie po raz pierwszy słyszany, panie pośle.
Ale bez wątpienia sama idea tworzenia obrony terytorialnej, danie możliwości służenia i szkolenia dla ojczyzny osobom w różnym wieku, i młodym, i starszym, to jest pewnie ten pierwszy etap, który rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zrealizować. Ja bardzo sceptycznie zawsze podchodzę do tego pomysłu powszechnego dostępu do broni, nawet jeżeli ta broń miałaby być zdeponowana gdzieś w magazynach, które byłyby pilnowane pod strażą, ale bez wątpienia to na organach państwowych, na państwie spoczywa ten obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, to na państwie spoczywa obowiązek zapewnienia broni, uzbrojenia dla osób, które służą w wojsku, czy mogą być użyte, skoszarowane dla tych żołnierzy rezerwy, dla żołnierzy służących w ramach obrony terytorialnej. Sama filozofia obrony terytorialnej to jest z jednej strony szkolenie, z drugiej strony utrzymywanie pewnej gotowości na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń, czy to militarnych, czy losowych. I to są służby, które również za tę gotowość, za możliwość prowadzenia ćwiczek i ćwiczeń, za rozwijanie się, będą otrzymywać miesięczną gratyfikację. Nie będą to jakieś wielkie pieniądze, no ale będzie to taka swoista rekompensata za to, że ktoś jest w gotowości. Oczywiście do powrotu do powszechnego poboru wojskowego nie ma. No, pobór jest zawieszony, nie zlikwidowany, tylko zawieszony. O tym warto podkreślać. I już, ja też przyznam się szczerze, że służyłem w wojsku. Służyłem w wojsku 1,5 roku. Byłem pierwszy rocznikiem, który służył w wojsku 1,5 roku po tym okresie 2-letniego służenia. To była wielka radość w 1989 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że idąc do wojska na 2 lata mamy skróconą służbę o 0,5 roku. Pan zapewne w roku 2001 służył o wiele krócej, ale bez wątpienia ta służba zasadnicza też wiele wnosiła i wiele uczyła, i bez wątpienia jest wiele osób takich, które są bardzo niezadowolone z tego czasu i uważają to jako okres zmarnowany w życiu, ale pewnie są też osoby, które był to też taki dla nich bodziec dalszej kariery, bardzo często kariery również w siłach zbrojnych, w wojsku. Ja mam wielu znajomych, którzy po tej służbie zasadniczej pozostawali w wojsku i służyli w dalszym ciągu dla ojczyzny. Ja mówiłem o tym, że ta służba, to wojsko zawodowe, w tej chwili blisko 100-tysięczne, gdzie w korpusie szeregowych jest około tam 30 kilku tysięcy żołnierzy. My zrobiliśmy wiele i zmieniliśmy to, żeby ci żołnierze mogli w dalszym ciągu służyć ojczyźnie, żeby nie byli praktycznie wyrzucani, no bo to trzeba nazwać w sposób brutalny. Po 12 latach służby, po 12-letnim kontrakcie państwo polskie pozbywało się tych żołnierzy wyszkolonych, zaprawionych w bojach, obytych z nowoczesnym sprzętem. Nas po prostu na to nie stać. Dlatego jedna z pierwszych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości i parlamentu, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma większość, to jest zniesienie tego 12-letniego limitu kontraktu dla żołnierzy szeregowych, i to zostało wprowadzone już w pierwszych tygodniach czy w pierwszych miesiącach sprawowania rządów. To obiecaliśmy w kampanii wyborczej i to zrealizowaliśmy. To były obietnice, które bardzo często z którymi zarzuty, z którymi bardzo często spotykaliśmy się podczas spotkań z żołnierzami, bo to nie sztuka jest być tylko w parlamencie i przeglądać akty prawne, ale to jest to, o czym mówiłem podczas pierwszej części dzisiejszej audycji, że swoistą taką filozofią, którą wprowadziłem będąc przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej, a również i to, co robimy z przewodniczącym Michałem Jachem w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, że wyjeżdżamy i chcemy, mamy taką chęć, potrzebę spotykania się z żołnierzami, z pracownikami firm zbrojeniowych właśnie u nich na terenie, u nich w zakładach, u nich w jednostkach wojskowych, żeby poznawać te sprawy, problemy, to, co im dokucza, doskwiera tam na miejscu. I właśnie już za dosłownie kilka godzin, o godzinie 7:00 również Sejmowa Komisja Obrony Narodowej jedzie jutro do Poznania. Będzie spotkanie z wojskowych zakładach motoryzacyjnych. Będziemy mieli okazję zapoznać się z problemami, bo bez wątpienia ta firma ma sporo problemów też i pani prezes będzie nam prezentowała to, co się w tym zakładzie dzieje. Będziemy również w Krzesinach, gdzie stacjonują samoloty F-16 i tam też będziemy rozmawiali nie tylko z kadrą dowódczą, nie tylko z oficerami, ale po prostu ze zwykłymi żołnierzami, bo chcemy również znać ich bolączki, ich problemy i chcemy te problemy bez wątpienia rozwiązywać. Ja często czytam takie raporty kwartalne, które są przygotowywane, one są w trybie poufnym, prezentowane najważniejszym osobom w państwie i tam również jest szereg informacji na temat nastrojów wśród wojskowych, nie tylko kadry dowódczej, kadry oficerskiej, ale również i wśród szeregowych i naprawdę to nie wygląda tak różowo, jakby się wydawało i to są naprawdę środowiska żołnierskie, które mają wiele obaw, wiele obiekcji, wiele problemów i jestem przekonany, że jesteśmy po to, żeby tym sytuacjom przeciwdziałać, a te problemy rozwiązywać. I stąd również nasze działania w ramach Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Ejdzie czyno, ejdzie Bogo, jakieś wojsko pędzi drogą, zwy się za ściany. Skryj się za ściany, skryj się, skryj, skryj się, skryj.
Ja myślałam, że to paki, że ognisko leką w paki. A to łony, łony, łony.
A to łony.
Serce tym zasłania, Bóg go
Polska Armia wobec realizacji programu modernizacji technicznej. To już godziny, które spędza z nami pan poseł Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, także poseł ziemi radomskiej, kiedyś przewodniczący miasta, zarządu miasta
Rady Miejskiej
w Radomiu. Tak. Bo to też jest ważne, bo Radom jednak, panie pośle, kiedyś był miastem bardzo znaczącym dla obrony, dla militarności polskiej, Radom i okolice, prawda?
Wiemy, Radom jest wciąż znaczącym na tej mapie zbrojeniowej, bo dlatego, że no wiemy, centralny okręg przemysłowy, czyli Radom, Pionki, fabryka, zakłady metalowe Łucznik, ten wtedy to tajny wydział produkujący uzbrojenie. No, w tej chwili mamy fizycznie w Warszawie, ale w dokumentach Polska Grupa Zbrojeniowa ma siedzibę w Radomiu właśnie i tutaj są pod szyldem radomskim podejmowane kluczowe decyzje. Zresztą w Radomiu, jeżeli mówimy o takich strategicznych umowach, które podpisuje Polska Grupa Zbrojeniowa, to one są z reguły podpisywane właśnie w Radomiu. Zresztą Radom ma te tradycje zbrojeniowe, wojskowe już od wielu lat. W tej chwili fabryka broni, jedna z najlepszych, jakie znam. I fabryka, która borykała się z olbrzymimi problemami, szczególnie w latach 90., kiedy to praktycznie miała już upadać, czy upadała, czy dokonano takiej kontrolowanej upadłości. W tej chwili fabryka jest w zupełnie nowym miejscu, nowym zakładzie, z nowoczesnym wyposażeniem, produkującym bardzo dobrą broń strzelecką. Fabryka, która próbuje się ze swoim takim sztandarowym produktem, bardzo nowoczesnym karabinkiem MSB, z takim modułowym, przebić się w pierwszej kolejności na rynek polski, a myślę, że już wkrótce również i na rynek europejski. No niestety wojsko od 4 lat odwleka zakup MSBS-ów na stan armii, ale mam nadzieję, że tutaj te najbliższe miesiące czy najbliższy rok będzie w tym zakresie przełomowym. Z takich nowoczesnych produktów, no to mamy już nie te stare AK, którymi posługiwała się kampania reprezentacyjna Wojska Polskiego. W tej chwili już są zamienione na nowoczesne uzbrojenie, karabinek reprezentacyjny. Jeżeli ktoś śledzi poczynania kampanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, to już widzi z nowoczesnym karabinem. Także wiele dzieje się w Radomiu, wiele dzieje się w tym obszarze obronnym i oby tak dalej, oby się jak najwięcej działo.
No i aby nastąpił dalej, już nastąpił ten przełom, że my już teraz nie mówimy o, że potrzeba, dyskutujemy, że potrzeba się zbroić, że potrzeba mieć dobry system obrony, tylko wiemy, że już musimy mieć i teraz wszystko robimy, żeby to było jak najlepsze. Nie ma już jakichś takich dziwnych przetargów, tak myślę, ufam, ale jest to wszystko badane rzetelnie, realnie i tak to jest. No mamy te samoloty sławne, ale żeby one jeszcze były uzbrojone, prawda? To byłoby świetnie.
Ważne jest, że te przetargi, które są prowadzone i one są realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, one z reguły, każdy większy przetarg jest prowadzony pod osłoną tak zwanej tarczy antykorupcyjnej. I tutaj jest pełna współpraca ze służbami tak antykorupcyjnymi CBA, ale również i innymi prowadzone, także to są te działania podejmowane w sposób transparentny i bez wątpienia to jest szczególnie ważne. Ja myślę, że czy jestem przekonany co do tych działań, które są podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, że one w dalszym ciągu będą szły w tym kierunku, aby wzmacniać polski przemysł zbrojeniowy, polski przemysł obronny. Ja jeszcze raz powtórzę, Polska Grupa Zbrojeniowa to jest taki malutki średniaczek na arenie europejskiej. Naprawdę musimy dążyć do tego, żeby Polska Grupa Zbrojeniowa rosła, żeby podmioty w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a to jest niebagatelna liczba, to jest 65 firm, firm, takich bezpośrednich, gdzie udział ma Skarb Państwa, i ponad 100 firm pomniejszych, że będą naprawdę produkować, działać, funkcjonować w tym obszarze i będzie im się wiodło coraz lepiej. Najważniejsze jest, żeby rzeczywiście te firmy poszukiwały nowych rynków zbytu, żeby nie koncentrowały się tylko i wyłącznie na zamówieniach z wojska, zamówieniach z policji, zamówieniach ze Straży Granicznej czy innych służb mundurowych, bo to jest naprawdę strategia bardzo krótkowzroczna i myślę, że może przynieść więcej szkody niż pożytku w takiej dłuższej perspektywie czasowej. W tej chwili te zamówienia, które są lokowane w polskim przemyśle zbrojeniowym, to są niemałe. Tych środków, które mamy do zrealizowania w ramach programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest naprawdę bardzo dużo, bo to jest około 130 miliardów złotych w ciągu najbliższych lat i te pieniądze trzeba przede wszystkim wydać z głową, tak żeby te środki zakupione za te pieniądze służyły polskiemu wojsku i służyły nam, obywatelom, żebyśmy my coraz bardziej czuli się bezpieczni w naszym kraju.
Panie pośle, panie przewodniczący, temat obronności, temat w ogóle militarnej strony państwa, każdego państwa, nie jest tematem wdzięcznym, ponieważ, no wiadomo, wszystkie służby, także i obronność ma swoje tajemnice, więc na pewno pan ma tutaj wyważone słowa, wyważone sądy, będąc członkiem Sejmowej Komisji. Natomiast możemy mówić o kierunkach, możemy mówić ogólnie o sprawach, które dają świadomość tego, w jakim miejscu po prostu jesteśmy. Tak na zakończenie tych naszych kilkugodzinnych rozmów, czy pana myśli są spokojne, czy ma pan spokojny sen jako Polak, jako patriota, jako parlamentarzysta, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że jednak stajemy się państwem stabilnym i bezpiecznym?
Ja mam pełne zaufanie do tego, co robi pan minister Antoni Macierewicz, kierujący Ministerstwem Obrony Narodowej, i naprawdę robi wiele dobrego. Oczywiście opozycja utyskuje, opozycja krytykuje, opozycja również ciągle stawia różne zarzuty, ale proszę zauważyć, Platforma Obywatelska wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym miała 8 lat na to, aby rządzić w naszym kraju i naprawdę, jeżeli chodzi o ten obszar obronności, zrobili bardzo złego, wręcz zrobili wiele spraw, które są w tej chwili już nieodwracalne, ze szkodą dla polskich żołnierzy i bezpieczeństwa naszych obywateli. I wiele kwestii musimy odwracać, czy musimy przywracać na właściwe tory. I to się robi. I to robimy wspólnie, w pierwszej kolejności oczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej, ale my również jako Komisja Obrony Narodowej. Bez wątpienia kluczowe jest, aby te działania, które są podejmowane, były w pierwszej kolejności, miały na względzie bezpieczeństwo obywateli, bo do tego zostaliśmy powołani, czy my parlamentarzyści, czy również po to jest wojsko, po to służą w polskim wojsku żołnierze. Przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli, to jest to priorytetowe, ale również podejmując wszelkiego rodzaju działania, ojciec przywołał tutaj sprawę Unii Europejskiej, no pojawiają się ostatnio, w ostatnim tygodniu pojawiła się informacja o pomyśle tworzenia europejskiej armii, coś na wzór europejskiej armii. Takie głosy płyną i z Paryża, i z Berlina. Ja myślę, że my powinniśmy zacieśniać tą współpracę militarną w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest pakt, który daje bezpieczeństwo i stabilność wielu krajom europejskim i gwarantem tego bezpieczeństwa i stabilności są Stany Zjednoczone, są Wielka Brytania. Ja myślę, że te kraje, które myślą czy mówią w tej chwili o tworzeniu europejskiej armii, w pierwszej kolejności powinny się wywiązać z takich nieformalnych zobowiązań odnośnie wydatkowania środków finansowych na zbrojenia, bo przecież wiemy o tym, że NATO chciałoby, aby państwa sojuszu wydawały 2% produktu krajowego brutto na uzbrojenie czy na zbrojenie swoich armii. Polska się z tego wywiązuje, ale jest wiele krajów, również w Europie, którym bardzo daleko do tego poziomu 2%, ba, nawet do poziomu 1,5% PKB, żeby wydawać na uzbrojenie. I myślę, że tutaj w pierwszej kolejności stolice europejskie muszą to zrozumieć, a dopiero później szukać takich dość nośnych tematów, jak tworzenie wojskowej armii europejskiej. Ale czy to jest potrzebne? Myślę, że to jest pewnie kwestia przyszłości.
I tutaj stawiamy kropkę rozmowy niedokończone, a więc dalej byśmy mogli rozmawiać, dalej moglibyśmy temat jeszcze pogłębiać, rozmawiać ze słuchaczami. Musimy powiedzieć dość, koniec, bo przed nami następny punkt, program nocny, na który ja zapraszam, nieco lżejszy będzie, a panu posłowi, panu przewodniczącemu dziękujemy za przybycie do naszego studia, za udział w audycji. No i jutro dzień pracy, od samego rana słyszymy, bardzo bogaty, więc tym bardziej potrzeba sił. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję za możliwość spotkania, za możliwość przedstawienia tych wielu kwestii, które dotykają nas wszystkich obywateli, nas wszystkich Polaków. Bardzo dziękuję.
Czuję się, że kiedyś był pan redaktorem, pracownikiem mediów.
Tak, ja w ogóle swoje życie związałem z radiem od 1994 roku.
Mikrofon jest panu bardzo,
bardzo... Także nieraz wielu mówi, że jestem zbytnim gadułą, ale no staram się. Radio kocham, to jest taki mój żywioł, czuję się jak ryba w wodzie. A jeśli ojciec pozwoli, kończąc już tą nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym pozdrowić szczególnie moją żonę i moje córki, które pewnie śpią, jak również i moją najbliższą rodzinę, ale szczególnie chciałem również pozdrowić moich współpracowników, panią Różę, która jest szefową koła Radia Maryja w Radomiu, oraz Łukasza Mierzejewskiego, z którym na co dzień pracuję w moim biurze poselskim, i tutaj przy tej okazji bardzo chciałbym im podziękować i za współpracę, za dobre słowo i za wolę pracy i współpracy ze mną. Wszystkiego dobrego. I ojcu życzę, i wszystkim słuchaczom Zapłać. Radia Maryja.
Ojciec Grzegorz, też dziękujemy. Musiał wyjść, załatwić pewne sprawy ważne. A pan Łukasz, przypomnijmy, ten młody człowiek, ten student
tak,
właśnie z Radomia,
pan
który,
Łukasz, tak,
który bardzo często tutaj się odzywa i zaprasza, i sprasza, organizuje nasze sprawy. Pan poseł,
tak, bardzo fajny młody człowiek, zaangażowany, bardzo prawy, także bardzo cieszę się, że to dla mnie zaszczyt, że mogę z nim współpracować.
Pięknie dziękuję. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, nie tylko wiceprzewodniczący samej Komisji Obrony Narodowej, ale także wielu innych ciał sejmowych, ale zostajmy dzisiaj na tej komisji, się skupmy, prawda? Bo to jest, dzisiaj było tym naszym priorytetem ta rozmowa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Drodzy Państwo, my zanim będziemy się modlić na zakończenie dnia, to jeszcze wiązanka piosenek legionowych, śpiewa świętej pamięci Janusz Zakrzeński.
Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Gdy wyjdziem z okopów na bagnety, gdy wyjdziem z okopów na bagnety, bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Ułani, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Nie jedna panienka i nie jedna wdowa za wami ułani polecieć gotowa. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Babcia umierała i jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie ułani będziecie. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, czy na tamtym świecie ułani będziecie. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, czy na tamtym świecie ułani będziecie.